Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. Witam się z Państwem dzisiaj ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski. Szczęść Boże.
Proszę Państwa, wracamy już w listopadzie. Przedostatnia audycja w roku kalendarzowym, a w roku chrześcijańskim to już ostatnia audycja, bo nam rozpocznie...
Liturgiczny.
No, liturgiczny, czyli przeżywany przez nas chrześcijańskim cyklu mierzenia lat. W związku z czym jest to pewna audycja, która ma już przechodzi do historii w taki sposób dość znaczny. Proszę Państwa, znowu wracamy do problemów związanych z kulturą i ze zrozumieniem tego, co dzieje się dzisiaj. Dlaczego doświadczamy tylu takich rodzajów wstrząsów, które dotykają także i nas. Choć wydaje nam się, że jesteśmy dalecy od wielkich tego świata. W ubiegłym miesiącu próbowaliśmy zastanowić się nad tym, czy ta nasza kultura rzeczywiście upada, czy też nie. I doszliśmy do jednego wniosku, że rzeczywiście w tej kulturze coś się dzieje. Żeby Państwo z nami byli, zapraszamy do łączności z nami. Można kontaktować się z nami za pomocą krótkich wiadomości tekstowych, czyli SMS-ów, numer 509 056 590. Można także dzwonić do studia w Siedlcach, numer 25 644 65 55, a także poprzez komunikator gadu gadu łączyć się z nami, numer 308 67 01. Maile można wysyłać na adres studio@radiopodlasie.pl. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy naszą audycję i spróbujemy posunąć się dalej, zadać sobie dzisiaj proste pytanie, co właściwie tracimy przez ów kryzys, który przeżywamy już, jak powiedzieliśmy sobie w ubiegłym miesiącu, od XIV wieku początki jego zaczęły się. Co właściwie tracimy? Bo to by było ważne. Odpowiedź na pytanie, czy ten kryzys zmierza ku czemuś dobremu, czy ku czemuś złemu, wydaje się znajdować pewną odpowiedź właśnie w tym stwierdzeniu, co takiego tracimy. Ale zanim na to pytanie będziemy próbowali znaleźć odpowiedź dzisiaj, spróbujmy posłuchać trochę muzyki. Dzisiaj nam towarzyszy będzie Alexander Monty, jeden z jamajskich muzyków, urodzony w 1944 roku, który od 17 roku życia tworzy w Stanach Zjednoczonych, pianista, muzyk jazzowy, multiinstrumentalista. Posłuchajmy jednej z jego płyt dzisiaj i taki krótki wstęp muzyczny do tego, co będzie przed nami. Thank you. Po tym krótkim fragmencie muzycznym, proszę Państwa, przystępujemy do naszych rozważań. No właśnie, warto postawić sobie pytanie, jeżeli mówimy o kryzysie kultury i cywilizacji, te dwie rzeczy chyba trzeba było troszeczkę z jednej strony rozdzielić, bo różnie jest, rozdzielają, bo się rozdzielają, ja bym osobiście trochę rozdzielał, ale to jest dyskusja na inną audycję. Kultury i cywilizacji łacińskiej, jeżeli mówimy o kryzysie, to na dobrą sprawę warto zapytać się o to, co takiego tracimy, kiedy mówimy, a i co straciliśmy, i co tracimy, gdy mówimy o tym, że ta cywilizacja pada w gruzy. Czy rzeczywiście jest nad czym płakać?
Pewnie myślę, że nie bardzo czasami wiemy, nad czym mamy płakać, bo no, jeśli straciliśmy, to nie wiemy, jak to było kiedyś, prawda? Nie wiemy, co budowało tę wspólnotę ludzi, tę jedność cywilizacyjną mimo wielości różnych problemów i ludzkich postaw, co budowało tę wspólnotę cywilizacyjną, jak ona się ukształtowała. Trzeba powiedzieć tak, pewnie najpierw od tego trzeba by zacząć, bo może to być jakoś trochę niejasne. Po pierwsze, cywilizacja jest taką formą, można by powiedzieć w pewnym sensie, kulturowej organizacji człowieka. Człowiek organizuje się na różne sposoby. Ludzie w społeczeństwie organizują się na różne sposoby. I takim naczelnym już rzeczywiście, takim najbardziej właśnie ogólnym sposobem organizowania się, odniesienia do rzeczywistości jest właśnie takie odniesienie cywilizacyjne. Ono tam może być wyznaczone pewnymi komponentami, jest wyznaczone pewnymi komponentami odniesienia się do rzeczywistości, o których pewnie za chwilę uda nam się cokolwiek powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to, co nazywamy cywilizacją łacińską, to ona też nie ukształtowała się tak od sobie po prostu, tylko była efektem zbiegu niezwykłych, można by powiedzieć, okoliczności, a więc zejścia się kilku momentów. Pierwszym momentem była niewątpliwie grecka filozofia. Starożytna grecka filozofia, która w zupełnie oryginalny sposób w porównaniu do innych cywilizacji, zupełnie oryginalny sposób, a jednocześnie można by powiedzieć najbardziej przekonywujący, odniosła się do kwestii naszego kontaktu z rzeczywistością, naszych odniesień do rzeczywistości. Chodzi tutaj o takie trzy obszary, które mamy w naszym odniesieniu się do rzeczywistości. Pierwszy obszar jest związany, i te trzy obszary są związane ze sposobem bycia człowieka w ogóle. Pierwszy obszar jest związany z tym, że nabywamy informacje, czyli jakoś przyjmujemy rzeczywistość do siebie i ta rzeczywistość kształtuje w pewien sposób nasz sposób bycia, prawda? A więc nasze bycie jest zależne od tego, jakie informacje mamy o rzeczywistości. To, co skrótowo można nazwać poznaniem. Drugi wymiar jest związany z konsekwencją poznania, czyli to, co najszerzej, już tak naprawdę szerzej przy analogiczności słowa, można nazwać pożądaniem, naszą reakcją na rzeczywistość. I trzeci moment, który z jednego i drugiego, w jednym i drugim się ujawnia, a stanowi taką jeszcze trzeci obszar, mianowicie to, co by można nazwać najszerzej znowu upodobaniem. A więc co poznajemy, czego pragniemy i w czym znajdujemy upodobanie.
Czyli trzy krótkie słowa, prawda, dobro, piękno.
Prawda, dobro, piękno rozumiane jako to, wedle czego oceniamy, jak oceniamy, prawda? Jak za prawdziwe prawdziwe nazywamy czy oceniamy pewne nasze poznawcze konstatacje. Za dobre uznajemy to, co jakoś pasuje do naszych pragnień, prawda? Tak wartościujemy, taką wartość przypisujemy pewnym rzeczywistościom, które jakoś są adekwatne do naszych pragnień. I wreszcie oceniamy, wartościujemy coś jako piękne, jeśli współgra z naszymi upodobaniami. W tej perspektywie, w tych kategoriach mamy tutaj więc ten pierwszy moment prawdy, w który wprowadzają nas Grecy. Zresztą wprowadziwszy w prawdę, wprowadzają oczywiście także i w problem dobra i w problem piękna. Szerzej, wprowadzają nas w problem teorii. I to jest taki pierwszy moment cywilizacyjny, prawda? Problem mądrościowego podejścia do całej rzeczywistości.
Ale ktoś mógłby w tym momencie zarzucić taką rzecz i wydaje mi się, że takie pytanie od razu się rodzi, no bo w gruncie rzeczy jakieś koncepcje na temat tego, co jest, tego, co było i tego, co będzie, miały również różnego rodzaju inne cywilizacje, które opierały się na pewnych mitologiach, ujmowały to może w sposób metaforyczny, może bardziej poetycki, a nie racjonalny, jakbyśmy tutaj powiedzieli, czyli ten teoretyczny, tylko ujmowały to w innych słowach. Czy wobec tego, czy można powiedzieć, że one gdzieś coś miały z błędów sobie, czy gdzieś pobłądziły, czy skąd możemy powiedzieć, czy jest lepsza, czy gorsza?
Mamy dwie drogi. Mamy drogę, w którym przyjmiemy, że między cywilizacjami nie ma porównania, bo dyskusji to nie ma. To wiemy, że między cywilizacjami nie ma dyskusji. Prawda? Zmieniając jakikolwiek komponent, zmieniam cywilizację. Prawda? Więc między cywilizacjami nie będzie żadnej dyskusji. Prawda? Można cywilizację zmienić, zlikwidować, powołać nową. Powołać oczywiście to trochę uproszczona sprawa, bo to jest proces, który trwa. Można się właśnie w pewną nową cywilizację wpisać, rozmontować poprzednio istniejącą, prawda? A więc, ale nie można zakładać, że istnieje jakiś dialog cywilizacyjny. Natomiast można przy takim układzie wychodzić z założenia, że właśnie mogą sobie istnieć różne cywilizacje, nie mamy prawa żadnego, żeby je oceniać z punktu widzenia lepszości, gorszości, prawdziwości, nieprawdziwości i tak dalej. A można przyjąć założenie, które będzie się wiązało właśnie z pewnym pytaniem o to, co taka cywilizacja ma z nami zrobić. Po co w ogóle jest cywilizacja, prawda? Po co ludzie w ten właśnie sposób chcą widzieć świat.
No może ktoś powiedzieć, bo tak po prostu żyjemy.
Może właśnie, jeżeli to tak wynika, jeżeli tacy jesteśmy, to teraz można spróbować porównać cywilizację ze względu, powiedzmy, na to, w jaki sposób ona oddziaływuje na człowieka i co człowiekowi albo co z człowiekiem robi. Prawda? W zależności od tego, co z człowiekiem robi taka cywilizacja, to trochę tak źle powiedziane, troszkę jakbyśmy byli bezwolną masą, prawda? Albo inaczej jeszcze, co człowiek w tej cywilizacji robi? Jak się człowiek w tej cywilizacji zachowuje? Można by spróbować porównać, prawda, te cywilizacje ze sobą. Nawet nie był tutaj, nie miałbym specjalnej ochoty, nie czuję się nawet za bardzo kompetentny, żeby teraz porównywać te cywilizacje ze względu na gorszość i lepszość. Raczej bym się ograniczył w tym momencie do tego, na czym polega ta łacińska cywilizacja, jakie są jej walory. Owszem, będą pewne porównania właśnie bardziej w tych szczegółowych momentach dotyczących tych poszczególnych komponentów cywilizacyjnych i tam będzie można zobaczyć różnice, jakie są i co ta cywilizacja łacińska wnosi do naszego w ogóle cywilizowanego w tym właśnie znaczeniu sposobu bycia, ludzkiego, cywilizowanego sposobu bycia. Bo nasz ludzki sposób bycia w tym układzie zawsze cywilizowany, czyli układany przez pewną cywilizację. I to ja bym chciał, żeby tak przypuszczam, czy może zachęciłbym Państwa także do takiego zastanowienia się nad tym, jak ta cywilizacja, którą nazywamy łacińską, wyglądała. Ile z niej zostało? Można by też się nad tym w którymś momencie zastanowić. Gdy pytasz, co tracimy, czy co straciliśmy, to trzeba by najpierw zobaczyć, jak ona wyglądała, jak ona się ukształtowała i co w tej cywilizacji odgrywało rolę taką ważną, czy kluczową. I można by się też zastanowić, dlaczego, przy założeniu oczywiście, że uda nam się tak, że udałoby się nam pokazać, że coś się z tą cywilizacją dzieje, że jest ona rozmontowywana albo rozmontowana. Jak to się stało, dlaczego i czy tak musiało się stać, prawda? Bo ktoś może też powiedzieć, no przepraszam bardzo, to są nieuchronne, jak marksiści będą nas przekonywać, to są nieuchronne procesy cywilizacyjne. A więc następowanie po sobie cywilizacji jest naturalne i nieuchronne, to znaczy istnieje w tym determinizm dziejowy, konieczność dziejowa, nie mogło, żeby być inaczej, prawda? Koło historii tak się toczy i nie mamy innego wyjścia. Kto tego nie rozumie, jest właśnie, nie jest postępowy, prawda? Bo postęp to jest właśnie nieustanna zmiana cywilizacji. Można i tak. Ale ja bym tutaj takiego determinizmu nie wprowadzał. Wydaje mi się, że można by się nawet także zapytać, czy musiało tak się zdarzyć, czy musiało tak być.
Ale wróćmy, bo tak, już mamy tą starożytność, która mamy takie ukazuje rany, nam nowe podejście do rzeczywistości. Bo w gruncie rzeczy pośród tych wszystkich mitologicznych, to spojrzenie Greków, którzy też posługiwali się przez ten okres czasu mitologią, potem ona też istniała jako religia.
Mitologia nie wyklucza.
Oczywiście. Czyli to podejście, kiedy poszukuję prawdy za pomocą mojego przyrodzonego rozumu. Mam taką władzę, która nazywa się rozum i teraz próbuję odkryć prawdę o świecie za pomocą możliwości moich własnych.
To znaczy, gdybyśmy tak sprawę ustalili, to byłoby troszkę zbyt uproszczone. No bo każdy powie, no to w każdej cywilizacji za pomocą rozumu usiłujemy poznać prawdę o rzeczywistości. I ktoś może powiedzieć, no właśnie, być może mitologicznie rzecz ujmując, lepiej poznalibyśmy prawdę rzeczywistości.
To było pytanie, które sobie zadałem.
Nie, więc rzecz jest w tym, że my poznajemy nie prawdę o rzeczywistości, tylko rzeczywistość.
A właśnie.
A nie prawdę o rzeczywistości. My poznajemy rzeczywistość. I teraz pytanie, czy nasze poznanie tej rzeczywistości jest poznaniem prawdziwym. O to chodzi. To nie chodzi o to, że my teraz, prawda sobie gdzieś leży. Leży sobie rzeczywistość. Ona jest taka, jaka jest. I musimy się z tym zmierzyć. Rzeczywistość człowieka, jego wyborów, jego decyzji, rzeczywistość życia społecznego, to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość. Dlatego też ludzie usiłują o niej powiedzieć przez cały czas swojego istnienia. Prawda? I to, co mamy, całe przejawy kultury, to są przejawy opowiedzenia o sobie samych ludzi. Prawda? Co jest takiego charakterystycznego w greckim sposobie podejścia, czyli tym filozoficznym? Czego nas nauczyli Grecy? Nauczyli nas definiować. Pierwsza fundamentalna sprawa. Nauczyli nas definiować. Nauczyli nas, pomogli nam odkryć fundamentalne zasady rządzące rzeczywistością, z których taką kluczową jest zasada niesprzeczności. To jest rzecz niesłychana, bo późniejsze cywilizacje, czyli to, co nastąpi w czasach nowożytnych, jeżeli mogę tak jeszcze dołożyć do tego twojego pytania, czy odpowiedź na twoje pytanie. To, co nastąpi w czasach nowożytnych, to będzie właśnie dyskusja także z tym. I w XVIII wieku Kant powie, zasada niesprzeczności jest moim sposobem widzenia świata. A Grecy nam powiedzieli, zasada niesprzeczności jest zasadą świata, rzeczywistości, nie mojego umysłu. Prawda? Ja odkrywam w świecie tę niezwykłość podstawową, bardzo podstawową, bo to nie jest taka zasada jak zasada grawitacji, która też jest przecież jakimś prawem rządzącym przyrodą, prawda? Ale ja odkrywam jeszcze coś bardziej podstawowego, co Arystoteles ujął w takiej krótkiej definicji, nie jest możliwe, żeby coś było i nie było zarazem. Komuś się może wydawać, że jest to banalne, nawet się nie ma co tym zajmować, ale proszę zwrócić uwagę, że my na tej właśnie zasadzie wciąż cały czas opieramy także i nasze życie. I to, gdy przychodzi nam do rozwiązywania naszych praktycznych problemów, to ta zasada świetnie funkcjonuje. Jak to się dzieje, że gdy przychodzi nam do rozwiązywania problemów związanych z naszym poznawaniem rzeczywistości, nagle zaczynamy w tę zasadę wątpić. Nagle nam się coś rozmontowało tutaj. Jak to się dzieje, że gdy przychodzi nam teraz w tym momencie z rzeczywistością się zetknąć, to gotowi jesteśmy ulegać, i to stosunkowo prosto, szybko, gotowi jesteśmy ulegać sugestiom i perswazjom, które przeczą, czy które likwidują, czy które nie opierają się na zasadzie sprzeczności. Jeżeli przyjmiemy, że zasada sprzeczności jest zasadą rzeczywistości, czyli tak funkcjonuje rzeczywistość, to nieliczenie się z nią wcześniej czy później prowadzi nas do fałszywych postaw.
No ale dzisiaj każdy ci odpowie o tym, że...
Na przykład, że każdy z nas ma swoją prawdę.
Tak, no mamy prawdę, każdy jest kreatorem rzeczywistości. Tak, my tworzymy rzeczywistość.
Właśnie.
To jest swoisty matrix, który jest nam dany, żebyśmy sobie poukładali
zgodnie
z naszymi własnymi
uważa, że jedzenie kaszy z mlekiem jest dobre, to dla niego to jest dobre, a dla kogoś innego jest złe. I oto na temat jedzenia kaszy z mlekiem mamy dwie sprzeczne opinie, które obie są prawdziwe. Tymczasem zasada rzeczywistości mówi nam z dwóch sprzecznych opinii, tylko jedna może być prawdziwa.
No, tutaj dotknęliśmy gustów troszeczkę.
A no więc właśnie, a Popatrz, to jest kolejna sprawa. Uderzasz dokładnie w taką postcywilizacyjną gadkę, że się tak wyrażę.
Ale to specjalnie, przepraszam.
Uderzasz właśnie w tego rodzaju gadkę. To co znaczy, że to jest sprawa gustów?
To jest sprawa estetyki. Jakiegoś...
No tak, właśnie, dokładnie. Estetyki tej trzeciej nogi, że się tak wyrażę.
Dokładnie.
Upodobań, prawda? Uh-huh. To znaczy, nasze upodobania są czysto prywatną sprawą.
Czysto subiektywną dowolnością. Sprawą.
Całkowitą dowolnością. I teraz... Jakbyśmy tak przeszli przez te trzy obszary, o których tutaj mówiliśmy, obszary oceniania czegoś jako prawdziwe, jako dobre i jako piękne, to we wszystkich tych trzech obszarach mamy zaprzeczenie tego, czego nas nauczyli w cudzysłowie Grecy. Mamy zaprzeczenie obiektywności piękna. Przecież gdyby teraz będę Państwu próbował udowodnić, że są rzeczy obiektywnie piękne, to mnie tutaj zaszlachtujecie. Przecież to jest sprawa gustów, odpowiedzi. Prawda? Już właściwie przegraliśmy batalię, jeśli chodzi o kwestię dobra.
No bo to jest
w zasadzie przegraliśmy już batalię, prawda? To, co wymyślili Grecy, to, co nam pokazali Grecy na temat niezbywalności dobra, zostało rozmontowane przez od XV wieku wzwyż. A dzisiaj już mamy, znowu z powrotem żyjemy w takiej sytuacji, jakby Greków nie było. I każdy opowiada banialuki o tym, że no właśnie każdy z nas ma swoje dobro, każdy jeden lubi ostrygi, drugi jak go pchła gryzie, prawda? I w związku z tym, no o co chodzi? O czym tu dyskutować? Jak każdy ma rację? No właśnie, bo potem jak mamy to, co nazywamy, powiedzmy sobie, relatywizmem. Relatywizm w kategorii piękna jest już przesądzony. W relatywizmie kategorii dobra jeszcze trwa batalia. Jeszcze na gdzieś tam obrońcy cywilizacji łacińskiej, na jakichś tam redutach, okopach próbują pokazać, że zabijanie drugiego człowieka, choćby był nawet bardzo malutki, to jest zabijanie drugiego człowieka, a nie kwestia rozstrzygnięć, co kto uważa za dobre.
No dobrze, a wobec tego co z prawdą?
Tutaj właściwie batalia zaczęła się stosunkowo niedawno, można by powiedzieć. Ta batalia zaczęła się stosunkowo niedawno, bo ona się zaczęła gdzieś... koło XIX wieku, na początku XX wieku. Dzisiaj ona, obserwujemy ogromną ofensywę tego czegoś nowego, bo tego to jeszcze nie można nazwać cywilizacją. Tego czegoś nowego, tego co rozmontowuje cywilizację łacińską. No, mamy ogromną ofensywę zwolenników twierdzenia, że każdy ma rację. Co oczywiście przekreśla to, co było podstawą greckiej cywilizacji, konieczność komunikacji. Bo o czym ja mam się komunikować, jeżeli wszyscy mamy rację? Komunikuje się z kimś innym, licząc na to, że ewentualnie naprawię swoje błędy. Prawda? Bo kwestia obiektywności poznania, obiektywności kontaktu z rzeczywistością powoduje, że właśnie prawda urasta do rangi pewnego kryterium.
Ale nie jesteś tolerancyjny w tym momencie.
Kompletnie nie. Kompletnie nie. To znaczy, tolerancja z tym nie ma nic wspólnego, ale wprawdzie nie ma tolerancji. Prawda? Albo szukam prawdy, nie swoich poglądów. Jeżeli uznaję, że każde są dobre, to szukam swoich poglądów. No to ja nie znajdę swoich poglądów u kogoś innego. Więc jak się spotkamy ze sobą razem, możemy sobie przedstawić swoje poglądy. A jeśli są zgodne, no to sobie podać ręce, a jeśli nie są zgodne, to się rozejść. Bo o czym dyskutować?
A czy musimy dyskutować?
Nie musimy, tylko wtedy nie mamy żadnej komunikacji społecznej. Jeszcze raz powtarzam. Niepotrzebne są sejmy.
Czystymi monadami.
Tak, jesteśmy sobie samodzielnymi istotami, które nie potrzebują kontaktować się z innymi, bo te inne nie są w stanie naprowadzić ich na przykład na coś, co one musiałyby zmienić. Bo tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z pewnym obiektywizmem, rzeczywistość, która atakuje mnie sobą samą, ja muszę zmienić swoje poglądy na jej temat, jeśli do tej pory moje poglądy nie oddawały tego, czym ta rzeczywistość jest. Oto jest istota greckiego podejścia do sprawy. Która potem w średniowieczu zostanie rozwinięte i sformułowane ostatecznie. O średniowieczu przyjdzie nam pewnie parę słów powiedzieć. Prawda? Sformułowane zostanie w tak zwaną klasyczną definicję prawdy. Sformułowane zostanie to, ty prawdę odkrywasz w rzeczy i ta prawda determinuje, ta rzeczywistość determinuje to, co ty masz robić, kim ty jesteś. To jeżeli odkrywasz siebie jako mężczyznę, to nie mów o sobie, że jesteś kobietą, bo wtedy dokonujesz zaprzeczenia zasady sprzeczności. A więc znowu te podwaliny rzeczywistości. Owszem, ty możesz to zrobić, bo jesteś wolny. Cały problem polega. Ja mogę w tym momencie o sobie jeszcze raz, kiedyś to Państwu powtarzałem, mogę o sobie powiedzieć, że jestem biedronką. Prawda? I teraz na przykład uważać, że ktoś jest nietolerancyjny, bo na przykład nie uznaje mojego prawa do bycia Biedronką.
Albo bycia Napoleonem, jak połowa pacjentów w szpitali psychiatrycznych.
No więc no, nie chcę tutaj sprowadzać wszystkiego tak jakoś mocno banalnie do problemów psychiatrycznych, ale to jest właśnie dzisiejsza...
Bo
to jest,
rzeczy, ty,
ktoś mi powie, jesteś niekreatywny,
ta
prawda?
Przepraszam wszystkich, którzy doświadczają tego, no, ale w gruncie rzeczy te choroby psychiczne pokazują problem kontaktu z rzeczywistością. Coś
tak,
stoi na...
coś zostaje przesunięte.
Dokładnie, ta rzeczywistość zostaje przesłonięta moim wyobrażeniem jakimś.
Jakąś,
ja sobie wyobrażam
czymś przesłonięte,
sobie.
Prawda? Jakąś dramatyczną sprawą, prawda? No właśnie, tutaj znowu przestaje się liczyć to, co się dzieje naprzeciw mnie w świecie, prawda? Liczą się moje idee, moje pomysły. No ale oczywiście, no wcześniej czy później dojdzie do czegoś takiego jak konflikt pomysłów. Prawda? Bo to tak jak sobie pięknie tu powiedzieliśmy, ja mam swoją rację, ja lubię ostrygi, a ty lubisz, powiedzmy sobie,
zacznijmy jeździć
małże, prawda? I teraz, no to pięknie, ale... jeżeli ja powiem, ja lubię ostrygi, a ty powiesz, a ja uważam, że ostryg nie powinno się zabijać, ponieważ to jest, takie są moje poglądy, a moje są takie, że się powinno je zabijać, ponieważ się je je, to kto ma rację?
Może inaczej ujmijmy. Są ludzie, którzy twierdzą, że nie wolno chodzić w futrach zwierzęcych, a inni bardzo uwielbiają.
A drugi bardzo chętnie to podejmują, prawda? No więc dobrze, no to teraz kto ma rację?
Pozostaje walka.
Albo też ewentualnie kto silniejszy w znaczeniu takim, kogo jest więcej.
Czyli totalitaryzm.
Pewna forma, jakakolwiek by nie była. Nawet totalitaryzm demokratyczny, polegający na tym, że większość zawsze będzie miała przewagę nad mniejszością, prawda? Jeżeli przyjmiemy demokratyczną formę rozstrzygnięcia, możemy przyjąć formę rozstrzygnięcia militarną, prawda? Albo taką obłudną, jaką mamy dzisiaj.
Tylko problem jest taki, że w tym momencie już nie jesteśmy w... może inaczej, już nie żyjemy życiem rzeczywistym.
Tak,
już
bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że teraz nagle wszyscy z jakiegoś tam widzimisię przegłosują, że Ziemia jest płaska. To jej nie spłaszczy ani przez moment. Nie spowoduje spłaszczenia się Ziemi, nasze głosowanie, że Ziemia jest płaska. I wcześniej czy później nasze przekonanie o tym, że Ziemia jest płaska, zaprowadzi nas do jakichś fałszywych działań. Na przykład podejmiemy wielką wyprawę do krańców Ziemi.
Jak Aleksander Macedoński.
Prawda? Gdzieś do krańców Ziemi, żeby tam zajrzeć za ten krawędź Ziemi, bo skoro jest płaska, to musi mieć jakieś krawędzie, prawda? Więc zajrzyjmy za ten krawędź Ziemi, zaczniemy sobie jeździć po Ziemi, która płaska nie jest i będziemy co jakiś czas w tym samym miejscu, bo będziemy robić koła po kolei, ale wciąż będziemy uparcie twierdzić, że to nie może być to samo miejsce, prawda? Będziemy musieli zachowywać się w fałszywy sposób. To nie może być to samo miejsce, to o co innego zupełnie chodzi, a jeszcze kawałek do krawędzi Ziemi musimy popłynąć, prawda? Jeżeli przyjmiemy tego rodzaju podejście do sprawy, no to co? Możemy się upierać, możemy nie wiem, wsadzić do więzienia wszystkich, którzy myślą inaczej, ale to nie zmieni, czy nie spłaszczy tej naszej Ziemi.
Czyli pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, jeżeli chodzi o kwestię cywilizacji łacińskiej, bo o niej rozmawiamy, źródeł, to jest owo podejście spekulatywne, teoretyczne, greckie.
Poznawcze podejście do rzeczywistości. Bo konsekwencją tego, skoro tak się sprawy mają, że skoro rzeczywistością rządzi zasada niesprzeczności, prawda, i ta rzeczywistość zatem ma zasady, czyli ma pewne prawa, to ja się mogę do niej zbliżyć i spróbować ją określić. Łacińskie definicio.
Granica.
Określenie, prawda? Finis łacińskie. Określenie. Ja mogę określić. Dlaczego? Dlatego tylko, że jeśli coś określę jako, czy odkryję jako słonia, to wiem, że na pewno nie jest on niesłoniem. I mogę o nim spokojnie powiedzieć, to jest słoń. A ktoś mnie zapyta, a co to znaczy słoń? I teraz mam na to definicję, czyli określenie. Prawda? Które opiera się na zasadzie niesprzeczności. Bo jeśli by tej zasady nie było, nie potrafiłbym niczego zdefiniować. Nie mógłbym o niczym powiedzieć. Prawda? Wyobraźmy sobie restaurację, w której zamawiam kotleta schabowego i przynosi mi tego kotleta i mówi, ale to jednocześnie nie jest kotlet. Powiem, dlaczego tutaj nie ma kotleta? Ponieważ to jest taki kotlet, który jednocześnie nie jest kotletem. Prawda? Więc ja powiem, przepraszam, zamawiałem kotlet. I będę musiał, chcąc powiedzieć, co ja zamawiałem, zdefiniować, określić, czym kotlet jest, a czym kotlet nie jest. Dlaczego to mogę zrobić? Dlatego, że funkcjonuje zasada niesprzeczności, której pogwałcenie wcześniej czy później prowadzi nas do idiotyzmu.
Zasada, którą odczytujemy z rzeczywistości.
Z rzeczywistości. Właśnie o to chodzi. Tego nas Grecy uczą, prawda? A więc konsekwencją odczytania zasady niesprzeczności, konsekwencją, nazwijmy to sobie, pokornej postawy wobec rzeczywistości. Ja przyjmuję, jak ona jest, odkrywam. Liczy się nie moje zdanie, ale zdanie prawdziwe na temat tej rzeczywistości.
Właśnie to jest słowo ważne.
Tak, nie moje, nie o to chodzi, żebym to ja odkrył rzeczywistość. Chodzi o to, żeby dlatego też, proszę zwrócić uwagę, i w starożytności, ale przede wszystkim w średniowieczu zdarzały się traktaty, które były anonimowe. Wielkie
dzieła
traktaty.
Sztuki, które były anonimowe.
Dzieła sztuki, które były anonimowe, prawda? Proszę zwrócić uwagę, tego w cywilizacji naszej już dzisiaj nie ma. Bo dzisiaj jest autopromocja, która jest kompletnym zaprzeczeniem tego, o co chodziło tam. Ważne jest, żebym to ja powiedział. Proszę zwrócić uwagę na to, o czym już też parę razy mówiliśmy. Że kiedyś w tym właśnie średniowieczu bywały starcia poglądów, ale każdy, kto tam, powiedzmy sobie, załóżmy, niech to będzie sytuacja kościoła, prawda, i wiary, każdy, kto chciał jakoś zrobić jakąś reformę, rewolucję, przekonywał, że to on ma rację, że jego poglądy są prawdziwe. A my dzisiaj występujemy z podniesionym czołem i mówimy, moje poglądy są heretyckie. To znaczy, ja z góry wiem, że są fałszywe, ale są moje.
To wobec tego dajmy Państwu chwilę wolnego, żeby odetchnęli także i od nas, przemyśleli pewne rzeczy. Jeszcze raz posłuchamy, proszę Państwa, Alexander Monti, a do naszej dyskusji wrócimy za parę minut. Witamy Państwa po tej krótkiej przerwie muzycznej. No dobrze, mówiliśmy, powiedzieliśmy o tym jednym komponencie tworzącym zręby na razie kultury, którą nazywamy kulturą łacińską, o poznaniu rzeczywistości, którą wypracowali Grecy, ale to nie jest jeden z tych komponentów tworzących, tych źródeł tworzących kulturę łacińską, cywilizację łacińską. Mamy jeszcze dwa. Jednym z nich jest rzymskie prawo, bo o chrześcijaństwie na razie na chwilę zostawmy na boku, ale jest to rzymskie prawo, o którym się często mówi.
Tak, może jeszcze bym tutaj, zanim przejdziemy do tej drugiej kwestii, to jeszcze warto byłoby może zatrzymać się jeszcze na sekundkę poznawczym momencie, bo ten poznawczy moment jak gdyby dookreśla tę całość zachowań ludzkich. Informacja o rzeczywistości, o człowieku, przenikanie, poszukiwanie, po pierwsze, no właśnie, rzetelnego sposobu poznawania, w odróżnieniu od mglistego, prawda, w cywilizacji jak innych nie znajdziemy definicji. Nie znajdziemy jednoznaczności.
Jest poszukiwanie woli bogów.
W każdym, no właśnie, czy woli bogów, czy jeszcze jakiejś, ale w każdym razie nie znajdziemy jednoznaczności, jednoznacznych definicji, prób jednoznacznych definicji, bo nie jest powiedziane, że wszystko da się zdefiniować. Natomiast jeszcze warto wspomnieć o tym właśnie, że to się przekłada też na poszukiwanie obiektywnych warunków dobra i obiektywnych warunków piękna, prawda? Więc tych wymiarów, które właśnie nie sprowadzają całej sprawy tylko i wyłącznie do jakiegoś widzimisię, ale ustawiają całą rzecz w jakichś ramach obiektywności pewnej, prawda? Największym odkryciem chyba greckiej filozofii pierwotnym jest odkrycie idei rozumianej po platońsku, a więc odkrycie prawidłowości pewnej istniejącej w świecie, rządzącej się także w świecie ludzkim. To znaczy, że mogę o jednostkach ludzkich powiedzieć człowiek. Mhm. Prawda? A jeśli mogę o jednostkach ludzkich powiedzieć człowiek, to mogę zadawać pytanie i próbować odpowiedzieć na pytanie, co jest celem nie poszczególnych jednostek, ale człowieka. Że to pytanie o człowieka to jest pytanie także o to, dokąd człowiek zmierza. Czyli jeżeli ja jestem jednostką ludzką, to pytanie powstaje, dokąd we mnie zmierza człowiek. Bo ja sobie zmierzam, ja mam swoje pomysły na życie, ale człowiek we mnie dokąd zmierza przez te moje pomysły? Prawda? Jak gdyby człowiek we mnie jest zadaniem dla mnie. Dla moich pomysłów, dla mojej orientacji, prawda? A więc dobro, czyli to, co odpowiadać ma moim pragnieniom, zostaje poddane pewnemu pytaniu. Co się teraz, jak ja mam organizować siebie, żeby zaistniał, czy powiedzmy sobie, zrealizował się we mnie człowiek. Bo ja tam mam swoje pomysły, ale człowiek we mnie, prawda?
Przepraszam, ci wpadłem w zdanie, ale wiesz, trąci mi to pewnym swoistym, pewnym idealizmem, który polega na tym, że stawiam to, co jest pewnym ogólną jakąś koncepcją, którą gdzieś posiadam w sobie, odkrywam ją, może uczę się jej, bo mogę się od kogoś jej nauczyć, przed tym, co jest moją rzeczywistością.
Nie, no właśnie dlatego nawiązałem tutaj do platońskich koncepcji, żeby pokazać, że idealizm, jak chcesz to tak nazywać, pamiętajmy o tym od razu tak na marginesie, proszę Państwa, nie chodzi tutaj o jakieś posiadanie ideałów etycznych, moralnych, nie w tym sensie mówimy o idealizmie, ten idealizm platoński jest jednocześnie realizmem.
No właśnie.
Możemy się spierać.
Dzisiaj, jeżeli mówimy o idealizmie,
mamy na
to
myśli
mówimy
moje, prawda,
koncepcji. Tam... Teraz, to jest ten Damastes, który poszukuje doskonałego człowieka, przecinając jednostki, które mu się trafiły na drodze. Czyli zbudował łóżko i próbuje albo naciągnąć, albo przyciąć.
Bo ma ideę człowieka tylko w swojej głowie.
O to chodzi.
A właśnie idealizm platoński, od Platona poczynając, a zmodyfikowany przez Arystotelesa, który napędzał całą grecką myśl tak naprawdę, prawda? Mhm. Bo Grecy byli albo praktycznie w tym względzie, albo platończykami, albo arystotelikami, bo rozwiązania stoickie kulały po prostu pod tym względem. Stoicy nie bardzo potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Nie chciałbym tu wchodzić w tym momencie w szczegóły całej teorii poznania stoików, ale oni mieli z tym ogromne kłopoty właśnie. To był jeden z najsłabszych punktów stoickiej filozofii. To jest właśnie odpowiedź na pytanie o to, jak istnieją ogóły. jak istnieją tak zwane powszechniki, prawda? Nie bardzo potrafili na to pytanie odpowiedzieć.
My skończyli w konwencjach, ale...
No właśnie, bo tak się to kończy, prawda? Ale ta odpowiedź, która przeszła która rozwinęła cywilizację, prawda? To była odpowiedź platońsko-arystotelesowska. A więc w obu tych wypadkach było po prostu, te idee, o których my mówimy, nie są po prostu w naszych głowach. Idea człowieka nie jest po prostu tym, co ja sobie o człowieku wymyślę. Jeszcze raz powtarzam, ta idea jest odkryta w świecie jakoś. To, że jestem człowiekiem, nie wynika z tego, że tak się nazwałem, ale wynika z pewnej mojej obiektywnej konstytucji, którą to konstytucję odkrywam także w innych pojedynczych jednostkach. A więc w każdej pojedynczej jednostce jest człowiek. To nie jest tylko mój sposób widzenia tego człowieka. On jest w każdej pojedynczej jednostce, jest człowiek. I teraz ja jako pojedyncza jednostka, jako egzemplarz, brzydkie to określenie, okropne, ludzkiego rodzaju, ja sobie to zadaję pytanie. Ja chcę robić to, to, to i to. Ale to, co ja robię, ma związek, i jaki to ma związek z człowiekiem we mnie, z tym, co jest człowiekiem we mnie. Prawda? Ten człowiek, którego odkrywam w sobie, nie tylko ustanawia to, że mam dwie ręce, dwie nogi, mózg i tam i tak dalej, ale ustanawia także cel mojego życia. Czym, co znaczy być człowiekiem? Ku czemu jest się człowiekiem, prawda?
Najczęściej my dzisiaj, jeżeli mówimy o celach, to używamy bardzo prostych rzeczy. My chcemy zdobyć to, to, to i to. My musimy mieć w tym momencie takie i takie rzeczy. To będzie wykształcenie, to będzie praca, to będą różnego inne rzeczy. Tak. Tylko, że to są wszystko cele, powiedzmy, zewnętrzne niejako w nas.
I proszę sobie to porównać właśnie z arystotelesowską teorią celów, gdzie Arystoteles pokazuje, mianowicie właśnie, od razu nas ustawia na kwestię tak zwanego celu ostatecznego. Oto widzę człowieka, który rąbie drzewo. A co robisz? Pytam. Odpowiada, rąbie drzewo. W jakim celu? Ano, pierwszy cel może mi pokazać, rąbie drzewo po to, żeby mieć narąbane drzewo. A efektem tej pracy będzie cel najbliższy, mianowicie taki, żeby to drzewo będzie porąbane, powiedzmy sobie, ścięte, okorowane, nie wiem co tam jeszcze, prawda? No oczywiście taka odpowiedź jest kompletnie niewystarczająca. No gdyby mi ktoś tak powiedział, to pewnie bym się poczuł nawet trochę urażony, prawda? Dlaczego robię drzewo? Bo chcę mieć narąbane drzewo. No to każdy wie, że chcesz mieć narąbane drzewo, inaczej byś tego nie robił. Tylko po co ci to narąbane drzewo? No i tu się pojawia właśnie ten taki moment, który jest również bardzo ważny cywilizacyjnie. Po co mi jest moje narąbane drzewo? No to teraz mogę wskazać pewien cel, taki dostateczny, wyjaśniający to, co ja robię. No na przykład... chcę zbudować sobie dom, albo chcę z tego mieć jakieś meble, albo no, ogrzać mieszkanie, prawda? Każdy z tych celów jest dostatecznym wyjaśnieniem. Ostatecznie nie chodzi mi o to, żeby narąbać drzewo, nie chodzi mi o to, żeby mieć je w szczapach, ale chodzi mi o to, żeby ogrzać mieszkanie. Prawda? I to jest ten cel dostateczny. No ale ja mogę pytać dalej. I bez tego dalej sama odpowiedź, dlaczego ja w ogóle chcę mieć ogrzane mieszkanie. Prawda? Czyli zadaję sobie pytanie, na czym polega moje rozumienie dobra? Dlaczego uważam, że raczej powinien mieszkać w mieszkaniu ogrzanym niż zimnym? A no pewno przecież to chodzi o zdrowie, o zachowanie siebie. Na czym polega zachowanie siebie? Prawda? Czy w związku z tym ludzie, którzy podejmowali wielkie wysiłki, na przykład, nie wiem, dotarcia na biegun północny, gdzie nie zachowywali siebie, to jak ocenimy w takim momencie ich działanie? Jak ocenimy ich rozumienie dobrobytu ludzkiego? Czyli bytu dobrego ludzkiego.
Choćby weźmy świętych męczenników.
Choćby właśnie takich, prawda? Jak rozstrzygnięcie tej kluczowej sprawy. My, proszę Państwa, dzisiaj bardzo mocno zwracamy uwagę na to i to cały czas nam się taki praktycyzm mówi, że tu ja jestem człowiekiem praktycznym, mnie tam jakieś teorie nie obchodzą, ja chcę wyjść na swoje.
Po co?
Ale co to jest to swoje, na które chcesz wyjść? Musisz sobie to pytanie zadać. Jeżeli ktoś mi opowiada, że no to ja się zgodzę, chcesz zarobić pieniądze. Dobrze, po co? No, bo pieniądze jeszcze nikomu nic nie złego nie zrobiły, a dzięki pieniądzom da się dobrze żyć. Ale żyć to znaczy co? No, wegetować, że potrawy będziesz miał dobre, że ciepło będziesz miał w domu. Tak o to chodzi? Czy to jest Czy mając na uwadze to, w jaki sposób żyje człowiek, mogę powiedzieć, to są jego cele? Prawda? Celem jest podtrzymanie, powiedzmy sobie, pewnych funkcji biologicznych, o to tu chodzi w moim życiu. Niewątpliwie to jest jakaś bardzo ważna sprawa w moim życiu, prawda? Ale to nie jest, to nie o to chodzi chyba. Odkrywanie cały czas tego, kim jest człowiek. Nie da się go sprowadzić do rośliny, czyli wegetującego jakiegoś sobie, jakieś tam sobie moim celem nie jest napędzenie całej wegetacji po to, żeby po 5 procesach umrzeć.
Mhm.
Tak jak jest to w roślinkach, prawda? Nawet w roślinkach mamy do czynienia z wydaniem owocu.
To każdy ci powie w tym momencie, że to wszystko jest po to, żebym zrealizował się jako człowiek.
Ale to znaczy, co zrobić?
No właśnie.
Grecy nam stawiają to pytanie, prawda? Niekoniecznie oni dają odpowiedź. To dopiero tutaj dopiero będziemy mogli mówić o pewnych przejściach. Ponieważ odpowiedź na to pytanie wymaga już, właśnie jak się okazuje, wymaga już też adekwatnego rozumienia ludzkiego losu, można by powiedzieć, prawda? Grecy pokazali problem, ale nie wiem, czy do końca odpowiedzieli na ten problem, na problem ludzkiego losu. Grecy widzą na przykład to, że człowiek, mają taką ogromny optymizm, że człowiek jakby mu pokazać te jego cele i powiedzieć, co on ma zrobić, to on je zrobi.
Sokrates.
Ale z drugiej strony doskonale zdają sobie sprawę z czegoś, czego nie potrafili jeszcze dobrze wyartykułować. A co wyartykułował już z kolei świetnie święty Paweł.
Widzę dobro,
wiem, co mam robić, a nie robię. I to każdy z nas przeżywa. Jestem przekonany, że wiemy, o co chodzi, prawda? Więc jeżeli mam okazać, czy poszukać prawdy o człowieku, to ta prawda leży głębiej niż tylko w jakimś rozpoznaniu tego, z jakich kości się składa. Ta prawda o człowieku leży gdzieś głębiej niż tylko w rozpoznaniu tego, nawet jakie są jego skłonności, albo jaki jest jego sposób działania, czyli jaka jest jego natura, powiedzmy sobie tak rozumiana właśnie jako pewna charakterystyka człowieka, jest i rozumny i tak dalej. Ale musimy sięgnąć jeszcze głębszej sprawy, a ta głębsza sprawa to jest sprawa odpowiedzi na pytanie, dlaczego wiedząc, co jest dobre, powiedzmy nawet próbując sobie coś takiego zrobić, dlaczego nagle ni stąd, ni zowąd ja tego nie robię?
Czyli proste pytanie, skąd jest zło?
Pytanie o upadek, można by powiedzieć, człowieka, o jego niekonsekwencje, prawda? O to, że i co ja mam z tym zrobić dalej, prawda? I dlatego w tym momencie drugim, czy trzecim, bo tu jeszcze
tak,
wrócimy
to,
do jednego
to
wątku,
potem, bo to wychodzi.
Ale tym właśnie momentem, który jest tutaj rozstrzygającym, jest zetknięcie się, sprzęgnięcie się tego pytania, które w greckiej myśli się pojawia i Grecy sobie próbują z tym poradzić. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnim wielkim aktem greckiej filozofii jest filozofia tak zwana neoplatońska, filozofia Plotyna, która jest filozofią mistyczną, filozofią zjednoczenia z jednią, prawda? Gdzie mistyczny element zaczyna odgrywać niezwykłą rolę. Cała sprawa wiedzy, cała sprawa mądrości sprowadza się do ekstazy, czyli wyjścia z siebie, prawda? Ekstazis. Do tego momentu, w którym ja jednoczę, wychodzę ze swojego sposobu bycia, bo mój sposób bycia, ten ludzki, taki właśnie jest zły.
Nieszczęsny człowiek, któż mnie wyzwoli od tego zła, które prowadzi ku śmierci.
O, to jest to, co przed rzeczą, przed którą stoimy, przed którą grecka filozofia wydaje się być bezsilna. Ona ją świetnie opisała, bo ma już narzędzia w postaci filozofii, prawda? Że ma narzędzia w postaci tego, w jaki sposób precyzyjnie, na ile się tylko da, rzetelnie. Ona nas nauczyła nauki, rzetelnego opisywania rzeczywistości. Ale nie znaczy, że odpowiedziała na pytanie człowieka, które człowiek ma. Jak mam się zbawić, czyli ocalić? Jak mam ocalić tego człowieka w sobie? Ja wiem, że go mam i wiem nawet, może powiedzmy sobie, jestem w stanie, przecież to już Arystoteles zrobił, Platon, oni nie mieli nic wspólnego z jakimikolwiek religiami żydowskimi, ale oni już zauważyli, że celem człowieka jest eudaimonia.
Szczęście.
Szczęście, ale rozumiane nie w sensie harlekinowskim, prawda? Tylko szczęście rozumiane jako spełnienie się całkowite, prawda? Spełnienie się człowieka. No i mamy ten dramat człowieka, który wie, że musi się spełnić i wie, że na to nie ma siły, że nie wychodzi mu.
No dobrze, czyli w tym momencie pojawia się objawienie chrześcijańskie.
I w tym momencie się to sprzęgnięcie właśnie z religią chrześcijańską, to znaczy z Jezusem Chrystusem. Chrystus przyszedł, można by powiedzieć, Pan Bóg wybrał dobry moment.
Pełnia czasu.
To była naprawdę pełnia czasu. Bo jeszcze 300 lat temu, jeszcze 500 lat temu nie doszłoby do takiego sprzęgnięcia. bo Żydzi, żydowska religia, w ogóle nie mieli ochoty na żadne sprzęganie się. W żydowskiej koncepcji zbawienia, tej, którą znajdziemy na kartach Pisma Świętego, tak jak to Żydzi rozumieli, sprawa jest jasna. To zbawienie będzie polegało na tym, że przyjdzie Pan Bóg i zrobi porządek w końcu. Ma ten naród, wybrał sobie pewien naród, ma ten naród i przyjdzie Pan Bóg, zrobi porządek z resztą. Prawda? Więc to oni w ogóle nie są nastawieni na to, żeby teraz w tym momencie sprzęgać się z czymkolwiek. Przyjmujesz, przyjmujesz, ja cię nie będę nawracał. Nie chcesz, to twoja rzecz.
Ale wiesz, to w dzisiejszych czasach brzmi lekko heretycko, przepraszam, co używasz. Słowo heretycko jest w cudzysłowiu. Dlaczego? Dlatego, że każdy ci powie, no jak to teraz? To nauka, bo jeżeli mówimy o filozofii, o nauce, która wówczas ten istniała, to jak to? Nauka potrzebuje dopełnienia religijnego?
Tak.
Tymczasem dzisiaj każdy będzie ci powiedział, że nie, nauka musi być autonomiczna względem religii.
Nauka ma jeszcze pokazać, że religia donikąd nie prowadzi.
Dokładnie. No to jest
właśnie,
czysta herezja.
Właśnie żyjemy w sytuacji, w której nauka przejęła rolę religii. Rolę zbawczą religii. Prawda? Bo tu nie chodzi o religię jako wyznawanie w to, że Pan Bóg istnieje. To bardzo często tak rozumiemy całą sprawę. To nie chodziło o to, że filozofia grecka spotkała się z jakąś religią. Nie, ona się spotkała z religią zbawienia. A więc nie jakąś tam religią, że się spotkała z szamanizmem, powiedzmy, prawda? Ona się spotkała z religią zbawienia, a więc niejako pytania, które dręczyły greckich filozofów, znalazły odpowiedź. Dlatego święty Paweł mógł trafić do wielu umysłów, prawda? Mógł trafić.
Tylko pytanie. No praktycznie zbawienie oferuje dzisiaj każda religia.
No nie bardzo.
W gruncie rzeczy każda. Weź buddyzm, masz zbawienie przez rozpłynięcie się w nirwanie.
Ja myślę, że tak. Właśnie. Ja bym chciał troszkę się odnieść do tego rodzaju określeń buddyzmu czy innych religii. Bo podobnie jak właśnie filozofii, mówi się o filozofii indyjskiej, prawda, o filozofii chińskiej i tak dalej. My to nazywamy filozofią dlatego, że po prostu znajdujemy tam wśród różnych myślicieli, bo człowiek jest filozofujący z natury. Znajdujemy tam wśród różnych myślicieli pewne konkluzje, które jak gdyby się zbiegają z tym, co mówili Grecy. I dlatego tych myślicieli, którzy tam sobie do takich konkluzji doszli, nazywamy również filozofami, ale oni nie uprawiali filozofii.
Oni byli mędrcami swoistymi.
Oni byli swoistymi mędrcami, oni nie uprawiali tego, co zrobili Grecy, prawda? Bo Greków natychmiast doprowadziła cała sytuacja właśnie do stworzenia logiki. Owszem, jest logika hinduska, ale znowu nazywamy ją logiką. Przez podobieństwo, prawda? Przez analogię. Prawda? To oni nie tworzyli szkół logicznych, które by teraz zastanawiały się nad wnioskami i konsekwencjami, prawda? Chociaż, jak powiadam, znajdziemy tam bardzo ciekawe rzeczy. Znowu analogiczne, znowu to potwierdzające pewną rzecz. Potwierdzające to, że świat do nas mówi, że tak powiem. My odczytujemy ten świat, prawda? Natomiast mówię, Grecy nauczyli nas definiowania. Właściwie nie wiemy, czym jest nirwana. Ona jest trochę taka i trochę taka. Tam jasno rozróżnionej zasady sprzeczności nie znajdziemy, wręcz przeciwnie. Prawda? Będzie nam się pokazywało jakieś podobieństwo rzeczy sprzecznych ze sobą, przeciwieństw i tym podobne sprawy, prawda? Tutaj mamy pewne rzeczy jasno pooddzielane. I w związku z tym tak samo jest i z tymi religiami zbawienia. To zbawienie, jeżeli nazwiemy jakieś tam zapatrywania religijne, bo w zasadzie religia w ogóle jest odpowiedzią na pytanie o zagadkę człowieka. Do zagadki człowieka należy jego upadek. Jakiś, cokolwiek byśmy rozumieli przez ten upadek. No to właśnie ten dysonans między tym, co w człowieku jest do zrealizowania i tą niemocą jego zrealizowania. I różnie to było. Przecież mamy religię orficką w starożytnej Grecji, która także głosi nam zbawienie, powiedzmy sobie. Prawda? Pitagorejska szkoła filozoficzna traktowała naukę jako formę zbawienia, czyli formę wyzwolenia się z okowów, prawda? Człowiek rozumiana, kwestia człowieka jest rozumiana właśnie tak, że tu mamy wyzwolić się z jakichś okowów ograniczeń. Prawda? Tymczasem, czyli jak gdyby przestać być człowiekiem, odczłowieczyć się. To wyzwolenie, zbawienie polega na tym, że ja nie jestem już sobą, ja wchodzę w jakąś ekstazę, prawda? Ja jestem poza sobą.
Czy prowadzisz ku temu, że w chrześcijaństwie pokazuje się coś innego, że w gruncie rzeczy w chrześcijaństwie nie chodzi o tego, żeby wyzwolić się od siebie,
od człowieka,
ale nie, chodzi nie o to, żeby odkryć, kim naprawdę jest jestem.
Właśnie, czyli jak gdyby to, co w greckiej filozofii jest zawarte, ale nie wyraźnione. Odkryć, bo Chrystus staje się człowiekiem.
Żeby pokazać człowiekowi.
Żeby pokazać człowiekowi, jak się będziesz dobrze sprawował, to może taki będziesz. Ty jesteś, ja ci pokażę, na czym polega bycie człowiekiem. Prawda? Na czym polega cała sprawa? I to jest dlatego taka atrakcyjna odpowiedź.
Nie porzucamy człowieczeństwa, tak tylko wręcz przeciwnie, odkrywamy je.
I dlatego właśnie, jak powiadam, różni historycy czy teoretycy religii będą nam, zwłaszcza po marksistowsku, jeszcze po marksistowskich szkołach, będą nam tłumaczyć jakieś motywy społeczne, polityczne, które sprawiły, że wygrało chrześcijaństwo. Może nie zwracamy po prostu uwagi na to, na jego atrakcyjność. Jak to się stało, że jeden Paweł pojechał i narobił takiego zamieszania? Co było takiego atrakcyjnego w tym świecie, w chrześcijaństwie dla tego świata, dla tych ludzi? No tak, ktoś ci przychodzi, nagle nie stąd, nie zowąd, mówi, wiesz co, tam gdzieś daleko, jakieś tam, ja nawet nie wiem, gdzie to jest, a tam gdzieś daleko umarł człowiek, on powiedział, że był Synem Bożym i przyszedł, żeby i umarł na krzyżu, albo go zabili Żydzi. No... Ktoś, kto nigdy o tym nie słyszał i w ogóle go to nie obchodziło. Co takiego atrakcyjnego miała to orędzie? No i tutaj docieramy do tego momentu, dlaczego się to razem sprzęgło. Tu docieramy do takiego momentu, który właśnie nie byłby możliwy jeszcze kilkaset lat temu, bo nie było ani greckiej filozofii, ani chrześcijaństwa rozumianego jako taka kontynuacja myśli, czy powiedzmy sobie religii żydowskiej, która nie zatrzyma się tylko i wyłącznie
na plemieniu.
Na tym właśnie plemiennym rozumieniu tego zbawienia. Tylko jest uniwersalne. Nie ma już Żyda, nie ma Greka. Nowym Izraelem jest każdy, kto zechce, że tak powiem, przejść drogę Jezusa. Iść z Jezusem, prawda? Wpisać się w Jezusa. To jest zbawienie, prawda?
Ale w człowieczeństwo.
Tak jest. Jako człowieka. Prawda? Wpisać się w Jezusa. Każdy. Tu nie ma już teraz, więc nie ma takiej sytuacji, że właśnie, że my tutaj różnimy się pod tym względem. Jesteśmy ludźmi. I to jest uniwersalne. To odnosi się do każdego człowieka. I dzięki temu to może przyjąć każdy człowiek. Teraz niedawno przeżywaliśmy święto świętej Cecylii. Jakoż musiała mieć moc ta wypowiedź, kiedy ta dziewczyna młoda, prawda, była w stanie nawrócić nie tylko tam, powiedzmy, poddanych jej... jako swojego, tak, rodzice, którzy poddali jej ewentualnego męża, którego nawróciła, brata nawróciła. Zamknęli ją za to, że była chrześcijanką, zamknęli ją w lochach, ona nawróciła strażników. Co takiego atrakcyjnego jest?
Do tego stopnia,
jest?
Że jej narzeczony i brat ponieśli śmierć męczeńską.
Tak razem z nią, prawda? A ona strażników, którzy tam byli. Co takiego wielkiego było w tym? Właśnie odkrycie tego, że człowiek nagle widzi przy kimś takim, że oto realizuje się, ten człowiek realizuje człowieczeństwo najpełniej. W tym człowieku właśnie to jest to, co we mnie jest głęboką tęsknotą gdzieś tam, co Grecy dobrze opisali, ale nie dali odpowiedzi, co z tym fantem zrobić.
Nagle pojawia się odpowiedź.
Nagle pojawia się w tym momencie odpowiedź, prawda? Pojawia się odpowiedź w Jezusie Chrystusie.
Dajmy chwilę czasu naszym słuchaczom. Jeszcze krótki fragment Aleksandra Monti, a potem wrócimy do naszej rozmowy. Thank you.
Po tej krótkiej chwili muzycznej wracamy do naszej rozmowy. Ja sobie pozwolę na taką małą prywatę, czy mogę przy księdza?
Ja domyślam się, jaka to prywata ma być.
Prywata polega na tym, proszę Państwa, dorwało mnie jakiś wirus, mnie dorwał. Może Państwo mają jakieś dobre sposoby, żeby tego wirusa zabić do jutrzejszego dnia rano. Nie wiem, czy to się da, ale jakby były takie sposoby, to bardzo chętnie proszę o przesłanie mi jakiejś krótkiej wiadomości tekstowej 509 056 590 albo na gadu 308 6701. Bo chciałem do jutra wyzdrowieć.
U mnie jeszcze nie wirus.
Ale on już powoli też, proszę Państwa.
Rośnie, ale nie wirus jeszcze.
Właśnie otrzymaliśmy bardzo miłą wiadomość tekstową. To może jednak kiedy indziej.
Proszę wiesz, jak walczyć wirusem.
Tak, jeden z takich sposobów właśnie przed chwilą otrzymałem. Dziękuję, panie Tomku. Proszę Państwa, wracamy jednak do naszej dyskusji. Powiedzieliśmy, że pytanie, które stawia starożytna Grecja, odpowiedź, którą znajduje w chrześcijaństwie, odpowiedź, którą jeszcze trzeba było zdefiniować, to nie była taka prosta rzecz.
To jest bardzo taka bardzo ramowy problem, prawda? Natomiast oczywiście to nic nie było takie proste. To nie tak, że wszyscy już wiedzą, o co chodzi, prawda? Spory istniejące wokół prawdy, nieustające, spory wokół chrześcijaństwa. To jest cały czas krzesanie,
dopytywanie się, tak. Jak to ma być właściwie, powiedzcie, tak, co mamy, bracia, robić.
Tak, to jest właśnie to. Przecież wszystkie te sobory, które potem powstały już w chrześcijaństwie, cała dyskusja i dalej, możemy powiedzieć, ocalenie greckiej filozofii w średniowieczu. To ciekawa sprawa, to jest niezwykły fenomen, tak jakby, można powiedzieć, cud swoisty, prawda? Ocalenia greckiej filozofii. Ktoś nawet taką tezę postawił, że gdyby nie było właśnie tego średniowiecznego chrześcijaństwa, to by po prostu przepadła średniowieczna, to starożytna filozofia. Wbrew temu, co się powszechnie mniema o tym, że renesans był jakimś powrotem do starożytności, to akurat jeśli chodzi o filozofię, to był stopniowym, to był pierwszym krokiem do zerwania ze starożytnością. I właściwie filozofia zerwała w renesansie ze starożytnością i właściwie nigdy już tak naprawdę do tego klasycznego modelu nie wróciła. Więc i zaczęło się jak gdyby już coś innego. To skończyło się zresztą z porażką dla filozofii. No, zanegowano w XIX-XX wieku w ogóle jej potrzebę.
I co ciekawą rzeczą, większość te sobory, które były, o których rozmawiamy, nie tylko te starożytne sobory, ale późniejsze także, które się pojawiały, w gruncie rzeczy stawiały zawsze na pierwszym miejscu prawdę.
No tak, cały
czas. I chcę wiedzieć, jak to jest.
Tak, jak się sprawy mają.
Żeby z tego potem wyprowadzić całe działanie. Ale jest jeszcze ten trzeci komponent, o którym musimy powiedzieć, to źródło trzecie cywilizacji łacińskiej, którym jest Rzym.
Tak, to znaczy tutaj chyba też warto wspomnieć najpierw jeszcze o tej greckim przygotowaniu w postaci pewnej teorii życia społecznego. Grecy, jak powiedziałem, teoria była sprawą fundamentalną i Grecy mają też teorię życia społecznego. I ciekawa sprawa, że tak samo jak przy okazji człowieka, tak samo Grecy nie bardzo im się udało to zrealizować, bo to, co Grecy próbowali realizować na poziomie życia społecznego, państwowego, prawda, to były właśnie wciąż takie bardzo chwalebne rzeczy, ponieważ oni chyba byli po raz pierwszy i nigdzie to było tak nie tak spotykane, ale oni chyba po raz pierwszy byli obywatelami. Prawda, że kiedyś społeczności były zorganizowane bardzo hierarchicznie. Istniał kapłan, który był królem, albo król, który był kapłanem, prawda, najczęściej. Prawda? I wokół tego króla koncentrowało się całe życie państwowe. To państwo to ja, można było powiedzieć, taki król mógł powiedzieć, prawda? A tutaj nagle mamy obywateli, czyli uczestników życia państwowego bardzo pełnoprawnych, równoprawnych. Prawda? Nie na zasadzie idei równości, prawda, jakiejś przedziwnej, ale równoprawnych, obywateli państwa. I tu znowu niemożność zrealizowania tego, a naprzeciw pojawia się z jednej strony zaborcze państwo niezwykle, prawda, bardzo krwiożercze państwo, ale z drugiej strony państwo, które dopracowało się w praktyce, nie mając żadnej teorii. Rzymianie byli marnymi filozofami, co tu dużo mówić, mimo tego, że pod wpływem Greków, nauczywszy się od Greków filozofii, wydali paru ciekawych filozofów, ale twórczych, nie będących specjalnie twórczymi, prawda? Seneka, czy Marek Aureliusz, czy Ceron, czy Lukrecjusz, prawda? To są kontynuatorzy myśli greckiej. Prawda? Przetwarzający, wzbogacający jakimiś oryginalnymi ujęciami, ale cały czas kontynuatorzy myśli greckiej. Ale ma Rzym coś, czego Grecja się tak nie dopracowała. Prawda? Platon, kiedy pisze swoje dialogi na temat państwa, jednym z dialogów Jeden z dialogów, w którym pisze o idealnym państwie, nosi tytuł Prawa. Prawda? Ustalenie praw. To jest rzecz niesłychana, co znowu zapodał Rzym. Prawda? Oczywiście Rzym później w cesarstwie był dekadencki, coraz bardziej upadał, ale ten Rzym idealny, Rzym Republiki, prawda, który dopracował się systemu prawnego w życiu społecznym. Prawa.
Ale co w tym nowego? Prawa istniały także i w Egipcie.
Republikańskie prawa.
Właśnie, chodzi mi o to, na czym polega nowość tego prawa?
Prawa przede wszystkim polegającego na tym, że ono obowiązuje w pewnym sensie uniwersalnie w życiu społecznym.
Czyli także i władcę.
Tak, właśnie, nie człowiek, nie właśnie ten władca, do którego poddani byli mrówkami. Oczywiście faktem jest, że różnie to prawo stosowano. Mhm. Chodzi mi o pewną zasadę, prawda, którą odkryto. Właśnie w Rzymie, praktyczną zasadę, którą odkryto w Rzymie, która na przykład spowodowała bardzo ciekawą rzecz, do której pewnie trzeba przyjdzie nam wrócić jeszcze, w którymś tam momencie, pewnie już nie dzisiaj, ale spowodowała ciekawą rzecz. Mianowicie zaczęli Rzymianie używać pewnego pojęcia, którego nigdy nie zdefiniowali, trzeba będzie czekać na chrześcijaństwo, odnośnie do człowieka, bo ono było im potrzebne z punktu widzenia prawnego. Kim ja, do kogo odnosi się prawo. Do czego odnosi się prawo, czy do kogo w tym wypadku, prawda?
Mówisz,
odnosi się do persona.
Czyli do osoby.
Oni nie zdefiniowali tego, bo tą personą, tak jak i dzisiaj, osoba prawna, prawda? To jest ktoś, to może być instytucja, to może być zakład pracy, to może być kościół, prawda, który może być osobą prawną. Ale kogoś, zostaje to zdefiniowane. Ktoś, kogo się chroni tym prawem, prawda? Do czego to prawo się odnosi? Do tej osoby, persony, to dopiero trzeba będzie poczekać na antropologię wieków, żeby odkryć, co to jest ta osoba. Czym ona w konsekwencji, bo to jest analogiczne pojęcie, czym ona w konsekwencji w swojej istocie najbardziej jest? Na czym polega to bycie osobą?
To jest ciekawą rzecz, że pierwszym prawem, które ustanawia Rzym, jest prawo rodzinne.
To właśnie o to chodzi, że to jest kwestia odkrycia tego, kim jest człowiek, prawda? I życia społecznego człowieka, a takiego praktycznego odkrycia, bo jak powiedziałem, oni teoretykami za wielkimi nie byli, ale właśnie mieli to ten zmysł praktyczny, który dał im prawo. I jedna jeszcze bardzo ważna sprawa, która w Rzymie funkcjonowała, to jest, można by powiedzieć, dominacja prawa w życiu społecznym nad wolą, jak wspomniałeś, wolą władcy czy kogokolwiek. To znaczy, państwo jest państwem prawa wtedy, kiedy w nim rządzą prawa, a nie kaprysy. Prawda? Oczywiście, ale jeżeli nawet pojawił się władca, który rządził kapryśnie, to moglibyśmy już go wtedy nazwać tyranem, bo wiemy, czego on nie realizuje.
Ale tu w tym momencie pojawia się problem demokracji, która może stawać się tyranem, bo
demokracja
jest
bardzo, powiedzmy sobie, bardzo skonfliktowana z państwem prawa. Mieliśmy tego przykład, proszę Państwa, niedawno zupełnie, jeśli pozwolicie Państwo to na taką dygresję, niedawno zupełnie mieliśmy tego przykład przy okazji dyskusji na temat wieku emerytalnego. Nie wiem, czy Państwo... Nie chodzi mi o te ostatnie ustalenia, ale chodzi o to, co kiedyś przed kilku laty, na początku rządów Platformy Obywatelskiej, była tam taka historia, ewentualnie z wydłużenia wieku emerytalnego. Pomijając już zupełnie historię co do tego, czy państwo ma się w takie rzeczy mieszać, czy też nie, no to są odrębne historie. O co innego mi chodzi? Mianowicie, właśnie. I oto to ma podlegać demokratycznemu rozstrzygnięciu. Czy teraz mamy wydłużyć wiek, czy nie wydłużyć? Przepraszam. W momencie, kiedy ludzie, którzy teraz idą na emeryturę, zawierali umowę prawną, to oni zawierali tak umowę, że oni pójdą na emeryturę w wieku 65 lat, powiedzmy. I takie było prawo.
Czyli nie zmienia się...
Nie zmienia się prawo, zasad? Dlatego że ktoś ma jakieś widzimisię. Jeżeli chcesz zmienić prawo, to do tych ludzi, którzy teraz przyjdą do pracy, ty im powiesz, a jak wy przyjdziecie do pracy, to wy będziecie odchodzić na emeryturę w wieku 67 lat. Na tym polega siła, wyższość prawa nad jakimiś widzimisię demokratycznymi.
No, ale każdy ci
prawo mnie obowiązuje.
Tylko, że każdy ci w tym momencie odpowie, no taka konieczność sytuacyjna.
No tak, no to zgoda, tylko wtedy to państwo polskie nie jest państwem prawa, tylko jest państwem demokratycznym.
Dokładnie. I może na tym dzisiaj skończymy naszą dyskusję. Proszę Państwa, mam nadzieję, że w grudniowej audycji pokażemy ten szczyt, jak gdyby, cywilizacji łacińskiej, który następuje w XII, XIII wieku, kiedy już jest ta cywilizacja w średniowieczu, objawia pełnię swojego, tego, czym ona właściwie jest.
Znaczy, może jeszcze nawet niekoniecznie, jeśli można, tak, przepraszam, jeśli tak wschodzę, bo to rzeczywiście ona się, my teraz dzisiaj oceniamy jako coś, jako ten szczyt. Ale ja uważam, że nie musiało tak być, że ona nagle zaczęła się jej destrukcja.
Ale
nie pokażmy, musiało tak być, prawda?
Dobrze, pokażmy, do czego doszła, tak, żeby potem pokazać, co tracimy. Dziękujemy dzisiaj Państwu serdecznie za bycie z nami w czasie tej audycji. Dziękujemy serdecznie za każdą dobrą myśl. I również dziękujemy Panu Tomaszowi za to, że zrealizował naszą audycję. Żegnają się z Państwem już dzisiaj ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski. Dobranoc.
Dobrej nocy, szczęść Boże Państwu. I na koniec jeszcze może krótki fragment Aleksandra Monti.